Będziemy dzisiaj kontynuować lekcję pod tytułem jakim?
Charakterystyka starszych jest zwodzicieli na podstawie listu do Tytusa oraz czego mogę się nauczyć.
Ok. I mamy przeanalizowane co?
Starszych.
Mamy przeanalizowanych starszych. I co się dowiedzieliśmy o starszych? Czego się o nich dowiedzieliśmy?
Biskup od słowa episkopos.
Mówcie głośniej.
Biskup od słowa episkopos, to jest strażnik, opiekun. Mm-hmm. Ktoś taki to nadzoruje, przegląda wszystko. Mm-hmm.
Co jeszcze?
Mają to być bracia dojrzali w wierze, którzy są wzorem chrześcijańskich cnót.
Mm-hmm. Nie nowicjusze, żeby... gdzieś to było?
Nie wzbili się w tyle.
Dokładnie.
Mm-hmm. Nie nagani, nie wolni od zarzutów mężowi jednej żony.
Mhm. Nie
potrafią
to
utrzymać tak, w posłuszeństwie dzieci.
Mają być tymi, którzy się troszczą o duchowe zdrowie, zboru kościołowego. Są w stanie odeprzeć fałszywe nauki, muszą być na tyle umocowani w wierze, żeby potrafili rozpoznać je i potrafili się im przeciwstawić.
Trzymający się wiernego słowa, zdolnego z nauku, aby też mogli przez zdrową naukę napominać i przekonywać tych, którzy się przeciwstawiają. Mm-hmm.
Co jeszcze?
Ich życie ma charakteryzować się takim standardem chrześcijańskim. Patrząc się na nich, oni żyją wzorem, powinni być na...
Wzorowym standardem.
Tak, nie, że... Nie na zasadzie, że tylko oni powinni tak żyć, bo tylko powinniśmy patrzeć się na starszych. I ich życie powinno być dla nas standardem. Żyć tak samo i dążyć tutaj. Mm-hmm.
To ma być człowiek nie szukający zysku w tym, co nieuczciwe. Gościnny, życzliwy, miłujący dobro, opanowany, rozsądny, sprawiedliwy, niestronniczy.
Czy co mają robić? Już Kasia trochę powiedziała. Mają zdrową naukę znać, mają zdrową naukę głosić. W jakim celu?
Zamykać usta tych, którzy głoszą fałszywą naukę, po prostu to, żeby ci wierzący, którzy przyjmą tą zdrową naukę i karcenie, po prostu nie będą chcieli słuchać tych, którzy głoszą fałszywą.
Jasne. Jak mają podchodzić do tego, kiedy się stykają z fałszywym nauczaniem, z takim właśnie zagrożeniem, które ono za sobą niesie? Jak mają się odnosić do tego?
No mają napominać tego, kto tak głosi, a jeśli ktoś nie słucha opominania, to mają unikać takich...
13 werset, 1-13.
Karci surowo, tak jak mówili.
Karci surowo tych, którzy słuchają tych fałszywych nauk, aby po prostu nie słuchali chcieli i byli zdrowi w wierze.
Tak, powiedzieliśmy sobie, że nie muszą, nie mogą to być ludzie...
Dopiero co
frustraci tacy, tak? Tacy nerwusy, tacy ludzie, którzy szybko tracą kontrolę nad sobą, zapalczywi, ale jeżeli napominają, to mają to robić bardzo stanowczo, kiedy trzeba surowo. Więc nie mogą to być ludzie, którzy boją się odezwać. Nie mogą to być osoby, które nie potrafią zwrócić uwagi, nie potrafią odnieść się do czegoś radykalnie. Tu nie chodzi o to, żeby wpadać w gniew, ale również umieć stanowczo stanąć w obronie zdrowej nauki.
We właściwy sposób.
Tak, a ten właściwy sposób to czasami jest surowo. Bo właściwy sposób różnie może być definiowany. Tutaj Słowo Boże mówi, że to ma być bardzo poważne, nie w formie żartów, nie w formie takiej sobie pogaduchy, ale bardzo konkretnie. Bez wrzasku, bez histerii, bez zapalczywości, ale bardzo konkretnie, dobitnie, stanowczo, żeby osoba, która słucha, miała świadomość, z czym ma do czynienia. Żeby to był jasny, klarowny przekaz. Bo można coś mówić wprost, jasno i klarownie, a można mówić tak, że ten drugi do końca nie wie, o co chodzi. Więc tu jest...
Owijać w bawełnę, jak to się
tak,
mówi.
Tak, owijać w bawełnę, natomiast można tak mówić, że tak w końcu ten ktoś wychodzi i mówi, no dobrze nie jest, ale źle też nie. No. I to jest po napomnieniu starszego, że jest niezdrowa nauka. No to nie tędy droga. Nie tędy droga. Człowiek musi wiedzieć, że wpadł w maliny, że to jest niewłaściwe i że nie ma zgody na coś takiego. I tu jest też mądrość, żeby w takiej sytuacji samemu nie popaść w grzech. Nie wdać się w co? Mówiliśmy, w kłótnie i spory na tematy fałszywych nauk. Bo nauczyciele nie mają dyskutować na temat fałszywych nauk. I dyskutować na ten temat. Bo Słowo Boże mówi, że napomnieć dwa razy taką osobę, a potem unikać, zostawić ją. W jaki sposób unikać? No w taki sposób, że nie dyskutować na te tematy.
Tematyki, tak.
Bo heretyk będzie miał bardzo chętnie rozmawiał na jego temat, jego poglądu. On może godzinami na te tematy rozmawiać. I można dać się wmanipulować właśnie w taką bezpotrzebną, próżną dyskusję. Kiedy on po prostu będzie mówił, a ty musisz chcąc, nie chcąc go słuchać. A nie tędy droga. Więc ma unikać takich sytuacji, bo to są nieużyteczne i próżne rozmowy. I pamiętacie, co powiedzieliśmy sobie w 9 wersecie? To jest, bo to jest w kontraście z 8 wersetem. Wiarygodne to słowa, chcę o tym, abyś o tym zapewniał, żeby ci, którzy wierzyli Bogu, zabiegali o celowanie w dobrych uczynkach. To jest dobre i pożyteczne dla ludzi. Unikaj zaś głupich dociekań, rodowodów, sporów i kłótni o prawo. Są bowiem bezużyteczne i próżne. Tu jest kontrast. Jest coś dobre i jest coś bezużyteczne i próżne. Jeśli bezużyteczne i próżne, to automatycznie nie jest to dobre. A człowiek Boży ma unikać tego, co złe. Bo sam popada wtedy w grzech, w nieużyteczne i próżne działania. Jeżeli się sprzeciwiają, unikać. W tym sensie, że unikać dyskusji z tymi ludźmi. Nie chodzi o to, że uciekam na drugą stronę ulicy i teraz mu dzień dobry nie powiem, bo to nie ten droga, tak? Tylko, że po prostu unikam rozmów, dyskusji zbędnych, niepotrzebnych z tą osobą.
Niekończących się.
Tak, i niekończących się, bo to, jeżeli ktoś tego doświadczył, to wie, że to są niekończące się rozmowy.
Powiem przykład z pracy, że teraz już kolegę, który lubił dyskutować, mimo że miło i sympatycznie, ale w sposób heretycki, to odsyłam tylko do studiów. Chcesz coś wiedzieć? Zalinkuję ci.
Okej, słuchajcie. Dobrze, słuchajcie. Jeszcze sobie powiedzieliśmy, że to, co robią starsi, to co to jest zgodnie z tym, co jest w Tymoteusza, w 1 Tymoteusza 3:5.
Troska o Kościół Boży.
Troska o Kościół Boży. To jest bardzo krótkie stwierdzenie, ale bardzo istotne, bo to wszystko, co w tamtym tygodniu rozważyliśmy, to jest działanie, które się nazywa troska o Kościół Boży. Troska o wierzących, troska o to, żeby trwali w zdrowej nauce. A postawa, która towarzyszy tym, którzy to robią, no to tak jak sobie powiedzieliście, ma być to postawa godna pochwały, godna naśladowania. Dobrze. Więc dzisiaj przeczytamy sobie ten rozdział, cały rozdział ten, pierwszy, zaraz zobaczę, tak, pierwszy rozdział sobie przeczytamy, przeczytajmy sobie pierwszy rozdział i będziemy sobie omawiać teraz tych, którzy zwodzą, czyli tak zwanych zwodzicieli. Przeczytajmy sobie pierwszy rozdział i będziemy się zastanawiać.
Czytać?
Tak.
Paweł, sługa Boga i apostoł Jezusa Chrystusa według wiary wybranych Bożych i poznania prawdy, która jest zgodna z pobożnością, w nadziei życia wiecznego, które obiecał przed dawnymi wiekami, ten, który nie kłamie, Bóg. I we właściwym czasie objawił swoje słowo przez głoszenie, które zostało mi powierzone zgodnie z nakazem Boga, naszego Zbawiciela. Do Tytusa, mego własnego syna we wspólnej wierze. Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga, Ojca i Pana Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela.
Zostawiłem cię na kracie w tym celu, abyś uporządkował to, co tam jeszcze zostało do zrobienia i ustanowił w każdym mieście starszych, jak ci nakazałem. Jeśli ktoś jest nienaganny, mąż jednej żony, mający dzieci wierne, nieobwiniany o hulaszcze życie lub niekarność, biskup, bowiem jako szafarz Boży, ma być nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu, nie oddający się piciu wina, nieskłonny do bicia, nie goniący za brudnym zyskiem, lecz gościnny, miłujący dobro, roztropny, sprawiedliwy, święty, powściągliwy, trzymający się wiernego słowa zgodnego z nauką, aby też mógł przez zdrową naukę napominać i przekonywać tych, którzy się sprzeciwiają. Jest bowiem wielu niekarnych, oddających się czczej gadaninie i zwodzicieli, zwłaszcza wśród obrzezanych. Im trzeba zamknąć usta, gdyż całe domy wywracają, nauczając, czego nie należy, dla brudnego zysku. Jeden z nich, ich własny prorok, powiedział: Kretyńczycy to zawsze kłamcy, złe bestie, brzuchy leniwe. Świadectwo to jest prawdziwe, dlatego karć ich surowo, aby byli zdrowi w wierze i nie zajmowali się żydowskimi baśniami i przykazaniami ludzi odwracających się od prawdy. Dla czystych wszystko jest czyste, natomiast dla skalanych i niewierzących nie ma nic czystego, lecz skalany jest zarówno ich umysł, jak i sumienie. Twierdzą, że znają Boga, ale swymi uczynkami temu przeczą, budząc obrzydzenie, będąc nieposłusznymi i niezdolnymi do wszelkiego dobrego uczynku.
Wiecie co, ale przeczytajmy cały list, bo drugi rozdział będzie nam też potrzebny i trzeci też.
Dalej czy ktoś chce dalej?
Tak, kto czyta dalej?
Ja mam.
Proszę.
Ty zaś mów to, co jest zgodne ze zdrową nauką. Starsi mężczyźni, niech będą trzeźwi, poważni, roztropni, zdrowi w wierze, w miłości i w cierpliwości. Podobnie starsze kobiety, niech zachowują się w sposób godny świętych, niech nie oczerniają, nie nadużywają wina, uczą tego, co dobre. Niech uczą młodsze kobiety rozsądku, jak mają kochać swoich mężów i dzieci, żeby były roztropne, czyste, żeby zajmowały się domem, były dobre, posłuszne swoim mężom, aby nie bluźniono Słowu Bożemu. Młodzieńców także napominaj, aby byli trzeźwi. We wszystkim stawaj z samego siebie za wzór dobrych uczynków. W nauczaniu okazuj prawość, powagę. Słowa zdrowe, nienaganne, aby ten, kto się sprzeciwia, był zawstydzony, nie mając o was nic złego do powiedzenia. Sługi nauczaj, aby byli poddani swoim panom i we wszystkim się im podobali, nie sprzeciwiając się. Niczego sobie nie przywłaszczając, ale we wszystkim okazując doskonałą wierność, aby we wszystkim zdobili naukę Boga, naszego Zbawiciela. Objawiła się bowiem łaska Boga, niosąca zbawienie wszystkim ludziom, pouczająca nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i światowych pożądliwości, trzeźwo, sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i chwalebnego objawienia się wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. To mów, do tego zachęcaj i strofuj z całą powagą. Niech nikt tobą nie gardzi.
Kto dalej?
Przypominaj im, aby zwierzchnością i władzą byli poddani i posłuszni, gotowi do każdego dobrego uczynku. Nikomu nie ubliżali, nie byli kłótliwi, ale uprzejmi, okazujący wszelką łagodność wobec wszystkich ludzi. Niegdyś bowiem i my byliśmy głupi, oporni i błądzący, służący rozmaitym pożądliwościom i rozkoszom, żyjący w złośliwości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący jedni drugich. Lecz gdy się objawiła dobroć i miłość Boga, naszego Zbawiciela względem ludzi, nie z uczynków sprawiedliwości, które my spełniliśmy, ale według swego miłosierdzia zbawił nas przez obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską stali się dziedzicami zgodnie z nadzieją życia wiecznego. Wiarygodne to słowo i chcę, abyś o tym zapewniał, żeby ci, którzy uwierzyli Bogu, zabiegali o celowanie w dobrych uczynkach. Jest to dobre i pożyteczne dla ludzi. Unikaj zaś głupich dociekań, rodowodów, sporów i kłótni o prawo, nie są bowiem nieużyteczne i próżne. Heretyka po pierwszym i drugim upomnieniu unikaj, wiedząc, że taki człowiek jest przewrotny i grzeszy i sam siebie osądza. Gdy poślę do ciebie Artemasa lub Tychika, staraj się przybyć do mnie do Nikopolis, bo tam postanowiłem spędzić zimę. Zenasa, uczonego w prawie, i Apollosa starannie wypraw, aby im niczego nie brakowało. A niech i nasi uczą się przodować w dobrych uczynkach, gdzie tego potrzeba, żeby nie byli bezowocni. Pozdrawiają cię wszyscy, którzy są ze mną. Pozdrów tych, którzy nas miłują w wierze. Łaska niech będzie z wami wszystkimi. Amen.
Amen. Dobrze, i teraz będziemy po kolei. Przypominamy sobie, zanim zaczniemy o tych zwodzicielach, to przypomnijmy sobie, jako, co jest jednym z głównych elementów tego listu, czyli obserwacja ogólna. Zerknijmy do obserwacji ogólnej. I co jest osią? Pamiętacie, jeden z elementów. Obrona przed zwiedzeniem. Drugie.
Trwanie
w zdrowej nauce. I jeszcze w czym? Tak, ale trwanie w zdrowej nauce.
I
tak?
Pobożności.
Właśnie. I pobożności. Zauważcie, że bardzo dużo miejsca w liście jest poświęcone na pobożne życie, takie zgodne ze Słowem Bożym. I zdrowa nauka. Tak? Czyli zdrowa nauka jest połączona z pobożnością. Paweł głosił zdrową naukę i ona była połączona z pobożnością. Zbawienie z łaski jest połączone z pobożnością. Ono skutkuje pobożnością. I to jest bardzo ważny jak gdyby element tego całego przekazu Pawła. Więc jeżeli będziemy teraz patrzeć na tych zwodzicieli, to będziemy patrzeć na to, czym oni się charakteryzują. I pamiętając o tym, co wystudiowaliśmy na temat nauczycieli i na temat tych wszystkich, którzy mają żyć zgodnie z tą zdrową nauką, porównujmy ich i zobaczmy, w czym oni się różnią. Czyli po prostu szukajmy kontrastu. Zaczynamy od pierwszego fragmentu, gdzie o nich jest mowa. Gdzie o nich jest mowa w pierwszym fragmencie? Który?
10.
A 9 nie?
9 się sprzeciwiają.
No właśnie, już jest 9. Co oni robią?
Sprzeciwiają się.
Sprzeciwiają się zdrowej nauce, tak? A postawa zgodna z pobożnością jest jaka? Trzymanie się zdrowej nauki, a nie sprzeciwianie się zdrowej nauki. Czyli mamy pierwszą kontrastową postawę. Łatwo rozpoznać kogoś, kto nie jest posłuszny Słowu Bożemu. Kto nie żyje zgodnie z pobożnością. On się sprzeciwia zdrowej nauce. Buntuje się przeciwko tej nauce. Nie zgadza się ze zdrową nauką. I to jest pierwszy element, po którym tych ludzi można rozpoznać. Bo zwodziciele mają różne elementy. To nie jest tak, że wszyscy jednakowi na sztampę. Tylko, że oni się charakteryzują pewnymi rzeczami. Jedni mają tego więcej, drudzy mają tego mniej. Jedni tego więcej, drudzy tego mniej. Tak? I tak na przemian. Ale to są charakterystyczne elementy. I pierwszym elementem, o którym wspomina Paweł, że popatrzcie, starszy trzyma się wiernego słowa zgodnego z nauką. On trzyma się tego słowa, aby mógł przez zdrową naukę napominać tych, którzy co? Się jej sprzeciwiają. Czyli ten, który się trzyma zdrowej nauki, napomina tego, który się jej sprzeciwia. Czyli mamy dwie strony, mamy opozycję do tych, którzy się trzymają zdrowej nauki, tych, którzy się jej nie trzymają, i którzy próbują coś po swojemu mówić. Czyli mamy konfrontację. Tak? Z jednej strony trzymanie się zdrowej nauki, z drugiej strony sprzeciwianie się zdrowej nauce. Dalej co mamy? Co jest charakterystyczną jeszcze rzeczą?
Nie karni.
Nie karni. Zobaczcie. To słowo nie karni to znaczy nieposłuszni, niezdyscyplinowani. Niezdyscyplinowani. Nieposłuszni, niezdyscyplinowani. I w jakim kontekście patrzymy na to nieposłuszeństwo i niezdyscyplinowanie? Bo to najczęściej są dorośli ludzie. Oni mają swoje życie, swoje rodziny, tak? Ale no tak, niezdyscyplinowanie w jakim aspekcie, jak myślicie? Patrzcie na list i powiedzcie mi, w jakim aspekcie chodzi o niekarność i niezdyscyplinowanie, nieposłuszeństwo.
Wobec zdrowej nauki.
Wobec zdrowej nauki i postępowania zgodnego ze zdrową nauką. Czyli to są ludzie, którzy sprzeciwiają się zdrowej nauce, ale przejawia się to w czym jeszcze? W ich nieposłuszeństwie, niezdyscyplinowaniu, bo oni słyszą jedno, jak trzeba, a oni są niekarni. Oni po swojemu. tak? Po swojemu, a mi się to nie podoba. Ja uważam, że trzeba tak i tak. To nie jest tak. I ciężko nad nimi zapanować. Oni są niekarni. Wiecie, jak dzieci są niekarne, tak? Niezdyscyplinowane. Czasami ciężko nad nimi zapanować i trzeba dużo samozaparcia, żeby kontrolą objąć takie dziecko. Tym bardziej, jeśli chodzi o ludzi dorosłych, którzy uważają, że wszystko wiedzą najlepiej, że oni mają objawienie inne niż wszyscy i to jest jedyna prawda i o nich to chodzą i potem opowiadają. Ciężko jest zapanować nad taką osobą, a to jest cecha charakterystyczna. Oni nie są w stanie trwać w tym tak, jak jest napisane. Oni mają swoje zdanie. Wszyscy tak, a ja na obrót. Słowo Boże mówi tak, a ja uważam inaczej. I pojawia się bunt. Pojawia się bunt. Nie dlatego, że on się trzyma słowa, ale dlatego wszyscy mówią, zobacz, słowo mówi to i to. A on się tego nie trzyma. Więc to jest też bardzo ważne. Że tu chodzi o to, że on się nie trzyma zdrowej nauki, buntuje się przeciwko niej i ciężko nad nim zapanować. To jest człowiek niezdyscyplinowany. Nie można go zdyscyplinować. To jest kolejna charakterystyczna cecha tych ludzi. Dalej.
Oddający się czczej gadaninie.
Tak? Oddający się czczej gadaninie. To jest ta czcza gadanina, to jest mówienie, mówić dużo, ale nic konkretnego i istotnego. Ci ludzie będą dużo mówić, nawet o Słowie Bożym, ale to nie będzie nic konkretnego. Będą latać po łebkach, będą mówić różne rzeczy mądre, ale one nie będą się trzymać zdrowej nauki i pobożności. Będą zmieniać zdanie, będą skakać z tematu na temat. Nie będą potrafili się odnieść do pewnych rzeczy, będą swoje filozofie mówić. Nigdy wprost, prostymi słowami. To będą rzeczy często ciężkie do połapania, o co mu chodzi. Ale będzie dużo mówił. Tylko to jest pusta gadka, próżna gadanina. Niby dużo słów, ale żadnych konkretów w tym nie ma. Chodzi o to, że jeśli ktoś trwa w fałszywej nauce, to on nie jest w stanie obronić tego Słowem Bożym. Więc będzie mataczu, będzie lawirował, będzie dużo rzeczy mówił, ale nie będzie w stanie wprost powiedzieć pewnych rzeczy. Dlaczego? Bo to, co mówi, nie zgadza się ze zdrową nauką. I to jest kolejna cecha, zauważcie, charakterystyczna. Dużo mowy, ale nic konkretnego. Dużo słów, ale mało treści. Ogólniki, nic konkretnego. Frazesy, nic konkretnego. To jest kolejna cecha charakterystyczna. Czcza gadanina, pusta gadanina. I ona może różne formy przybierać, różne tematy, ale zawsze to będzie pusta gadka. Kiedy będziesz próbował ściągnąć rozmowę na konkretny temat, nie da się. On dalej będzie wracał do tego, ponieważ on nie jest w stanie konkretnie rozmawiać. Nie jest w stanie konkretnie rozmawiać. Zobaczcie dalej, jaki ma wpływ ta ich mowa. Co dalej? Zwodziciele. I tu chodzi, jak słownik podaje, chodzi o zwodzenie umysłu, zwodzenie poglądów. Bo to jest gadanina, niezdrowa nauka, ale ona ma to do siebie, że potrafi zwieść umysł, oszukać tego człowieka. Oszukać, bo to jest oszust inaczej, innymi słowy. To zwodzenie to jest oszustwo. Oszust, kłamca. Tylko, że to potrafi, zauważcie, że oni zwodziciele, oni nie siebie zwodzą, oni już są zwiedzeni. Tak. Oni zwodzą innych. Więc ta mowa ma na innych wpływ. I chciałbym, i Paweł mówi, że skąd wielu ich jest? Wśród obrzezanych jest ich bardzo wielu. To jest też bardzo charakterystyczne, co mówi Paweł. Chciałbym, żebyśmy teraz przypomnieli sobie kilka fragmentów z Pisma Świętego, z listów, które już przestudiowaliśmy, fragmentów, które doskonale znamy, żeby sobie przypomnieć i zobaczyć, że to nic nowego, co Paweł tutaj mówi. Pierwszy fragment chciałbym, żebyśmy przeczytali z Galacjan, 5 rozdział. Piąty rozdział Galacjan, od 7 do 12.
Jeszcze raz, który rozdział?
Piąty rozdział Galacjan, od 7 do 12.
Biegliście dobrze. Któż wam przeszkodził, abyście nie byli posłuszni prawdzie? Namawianie to nie pogodzi od tego, który was powołuje. Trochę zakwasu całe ciasto zakwasza. Mam co do was przekonanie w Panu, że nie będziecie innego zdania. A ten, kto was niepokoi, zostanie osądzony, kimkolwiek by był. A ja, bracie, jeśli nadal obrzydzanie głoszę, to dlaczego jeszcze cierpię prześladowanie? Przecież wtedy zniesione byłoby zgorszenie krzyża. Bodaj by byli odcięci ci, którzy was niepokoją.
Paweł o czym tutaj mówi? Mówi o zwodzicielach, tak? Obrzydzanych czy nie? Obrzydzanych. Obrzydzanych. Którzy głosili fałszywą naukę, kwestionowali usprawiedliwienie wyłącznie z wiary. I Paweł mówi, że oni co? Z dobrego biegu sprowadzają ludzi na złą drogę. Tak? I to namawianie, Paweł mówi, nie pochodzi od tego, który was powołuje. Jak to powołuje? Czyli Paweł mówi, ta nauka nie pochodzi od Jezusa Chrystusa. To namawianie do tego, bo to może nosić pozory pobożności, tak jak czytaliśmy, ale to nie jest od Chrystusa. To nie jest od tego, który was powołuje. To nie jest Boża nauka. I teraz zobaczcie, jak, czym oni się kierują, jaką motywacją. Otwórzmy Galacjan 6 rozdział, 13 werset. 12, 13 nawet.
Ci wszyscy, którzy chcą się podobać według ciała, przymuszają was do obrzezania, aby tylko nie cierpieć prześladowania z powodu krzyża Chrystusa. Ci bowiem, którzy są obrzezani, sami nie zachowują prawa, ale chcą, abyście wy dali się obrzezać, żeby się chlubić waszym ciałem.
No i teraz, jaka jest motywacja tych ludzi, zobaczcie.
No, egoistyczna.
Czego pragną? Od czego chcą uciec? Jaki mają zysk z tego? Oni mają z tego zysk. Jak?
Od prześladowań.
Dokładnie, ucieczka od prześladowań. Oni nie chcą cierpieć prześladowania z powodu krzyża Chrystusa, dlatego zmuszają was do obrzezania. Ci bowiem, którzy są obrzezani, sami nie zachowują prawa, ale chcą, abyście wy dali się obrzezać, żeby chlubić się waszym ciałem. To jest ich zysk. Nie pieniądze w tym momencie, ale zysk taki, że nie mają prześladowań i mają dumę, chlubę z tego, że na kogoś namówili do tego. Uznanie. Więc niekoniecznie finanse. One mogą być, ale niekoniecznie. Czyli chlubią się z tego, że namówili ludzi do tego innych wierzących. Oni teraz się obrzezali, tak? Czyli wykonali ich polecenie, bo tu chodzi o nie tyle o to, co oni zrobili, ale o to, że wykonali ich polecenie, czyli dali się namówić. Prawda? I oni się z tego chlubią. To jest ich chluba. To jest pewna wartość, słuchajcie. Niematerialna, ale wielka wartość. Chluba i brak cierpień. Zobaczcie drugi Tymoteusza. Drugi Tymoteusza. Drugi rozdział, 16-18 werset.
Unikaj zaś pospolitej, czczej gadaniny, bo prowadzi ona do coraz większej bezbożności, a ich mowa szerzy się jak gangrena. Do nich należą Hymenaios i Filetos,
dalej,
którzy pobłądzili w sprawie prawdy, mówiąc, że zmartwychwstanie już nastąpiło i wywracają wiarę niektórych.
Czyli popatrzcie, tu już nie chodzi o naukę w tym miejscu. Pamiętacie, że obrzezanie, dołożenie coś do Chrystusa. Ale chodzi o naukę, że zmartwychwstanie się dokonało. To jest bardzo poważna herezja. Dlaczego? Dlatego, że ona kwestionowała wiarę niektórych. Bo Paweł nauczał, że pochwycenie będzie Kościoła, że przyjdzie Chrystus, że to będzie moment, kiedy będzie zmartwychwstanie. Czyli zmartwychwstanie, jeżeli zmartwychwstanie się dokonało, to jest podważenie wiary tych ludzi. To co my tu robimy? My jesteśmy niewierzący. Rozumiecie? To były poważne nauki. Więc teraz popatrzcie, Paweł mówi, że to jest pobłądzenie już w wierze. Mówienie, że zmartwychwstanie się dokonało, oni nie twierdzili, że zmartwychwstania nie ma. To popatrzcie, jak poważne nauki są, kiedy się podważa krzyż Chrystusa. Kiedy się podważa zbawienie z łaski. To są jeszcze grubsze rzeczy niż to, że zmartwychwstanie się dokonało. A Paweł to bardzo poważnie traktuje i mówi, że oni jak gangrena się szerzy ta nauka. Czyli nauka o tym, że zmartwychwstanie się dokonało, jest jak gangrena w Kościele. Nam może się wydawać, że no są większe. Paweł mówi, że to jest gangrena. To jest poważna sprawa. Bo wywraca wiarę ludzi. I unikaj pospolitej czczej gadaniny. Dlaczego? Bo do czego ona prowadzi?
Do coraz większej bezbożności.
Do coraz większej bezbożności. Chodzi o to, że jeśli ty to przyjmujesz i słuchasz tego, to to się od ciebie nie odbija. Dlaczego? Dlatego, że coraz większa jest bezbożność. Ten, który głosi, pociąga ze sobą uczniów i bezbożność się rozszerza jak gangrena. Bo to, jak on by mówił, a nikt by go nie słuchał, no to nie, gangrena ma to do siebie, że ona nie stoi w miejscu. To jest obumarcie tkanek coraz dalej, aż cały człowiek umiera. Więc gangrena ma to do siebie, że ona się rozszerza, więc ta nauka nie była głoszona, że on mówił do ściany. On mówił do ludzi, a ludzie to przyjmowali.
To tak jak to trochę kwasu zakwasza cały czas.
Tak, ale zauważcie, że to są poważne rzeczy, że nigdy fałszywa nauka nie stoi w miejscu. Jeżeli ona jest mówiona i znajduje posłuch, to jest jej efekt zawsze. Zawsze się znajdzie ktoś, kto za nią pójdzie.
Będzie robić zwiedzanie.
To jest też bardzo ważne. Słuchajcie, co mówi Paweł. Ale zobaczcie jeszcze dalej. Drugi Koryntian. Też znany fragment, który już omawialiśmy przy okazji tego listu. Drugi Koryntian, 11 rozdział. 12 do 23 wersetu. Cały fragment. Jedenasty rozdział od 12 do 23 wersetu.
Co zaś czynię, nadal będę czynił, aby pozbawić okazji tych, którzy jej szukają, aby w tym, czego się chlubią, okazali się takimi jak my. Tacy bowiem są fałszywymi apostołami, podstępnymi pracownikami, którzy przybierają postać apostołów Chrystusa. I nic dziwnego, sam bowiem szatan przybiera postać anioła światłości. Nic więc wielkiego, jeśli i jego słudzy przybierają postać sług sprawiedliwości. Koniec ich jednak będzie według ich uczynków. Mówię znowu, niech nikt nie uważa mnie za głupiego. A jeśli już tak, to przyjmijcie mnie jako głupiego, abym ja mógł się trochę pochlubić. Co mówię, nie mówię według Pana, ale jakby w głupocie, w tym śmiałym przechwalaniu się. Skoro wielu chlubi się według ciała, i ja będę się chlubił. Chętnie przecież znosicie głupich, sami będąc mądrymi. Znosicie bowiem, gdy ktoś was bierze w niewolę, gdy ktoś was objada, gdy ktoś was wyzyskuje, gdy ktoś wynosi się ponad was, gdy was ktoś policzkuje. Mówię o hańbie, jakbyśmy byli słabi. Lecz w czym ktoś jest śmiały, mówię jak głupi. Ja też jestem śmiały. Są Hebrajczykami? Ja także. Są Izraelitami? Ja także. Są potomstwem Abrahama? Ja także. Są sługami Chrystusa? Mówię jak głupi. Ja jeszcze bardziej, w pracach więcej, w chłostach nadmiarę, w więzieniach częściej, w niebezpieczeństwach śmierci wielokroć. Do którego?
Już, dobrze. Co Paweł mówi o tych, którzy tutaj są i zwodzą lud?
Fałszywymi apostołami, podstępnymi pracownikami.
Podstępnymi pracownikami. Fałszywymi apostołami, to są ludzie, którzy się podawali, że są apostołami. To są ludzie, którzy się podawali, że mają naukę, zdrową, dobrą naukę, tak? Którzy mówią, jak trzeba żyć. Paweł mówi, jak ich nazywa? Sługami? Czyimi sługami oni są? No, to który werset to mówi? 14, 15 mówi. Szatan przybiera postać anioła światłości. Nie ma nic wielkiego, jeśli jego słudzy. To są słudzy szatana. Prosta piłka. Paweł nie owija w bawełnę, że to bracia trochę pobłądzili. Nie, to są słudzy szatana. Dlaczego? Bo oni przyciągają na stronę diabelską fałszywą naukę. Co dają sobie, co oni chcą? Zobaczcie, 20 werset.
Biorą w niewolę, objadają, wyzyskują, wynoszą się ponad wszystkich.
Co ich charakteryzuje? Tam duma, tu dochodzi co? Jaki wątek dochodzi? Finansowy. Oni ich wyzyskują, objadają, okradają ich z pieniędzmi. Z pieniędzy, i to mówi kontekst listu do Koryntian. Dlaczego? Bo pamiętacie, co Paweł nie chciał czego w Koryncie zrobić?
Przyjąć
pieniędzy. Dlaczego? Dlatego, żeby, co jest tutaj napisane, 12 werset, to zaś czynił i nadal będę czynić, aby pozbawić okazji tych, którzy jej szukają, aby w tym, z czego się chlubią, nie okazali się tacy jak my. Dlaczego? Bo oni we wszystkim mogli się upodobnić do Pawła. Powiedzieć, że są apostołami. Powiedzieć, że są Żydami, bo byli. Ale nie mogą powiedzieć, że za darmo to robią. Paweł mówi, ja dlatego tak robię i nie biorę nic od was. Nie dlatego, że mi nie potrzeba, bo ja inne zbory, mówi, złupiłem. Tak już w ten sposób mówi. Ale dlaczego? Żeby oni nie mogli się chlubić tym, z czego ja się chlubię. Że oni tego za darmo nie robią. Więc dochodzi tutaj wątek finansowy. Nie tylko ambicjonalny, bo może być i ten, ale w niektórych wypadkach dochodzi również o wątek finansowy, że chodzi o to, że ci, którzy głoszą tą naukę, ona trafia do słuchaczy, bo do Koryntian trafiła, zauważcie, i Koryntianie bardzo chętnie finansowali tych ludzi, karmili ich, żywili, dawali im pieniądze. A Pawłowi nie. Dlaczego? Słucham?
On pracował.
Jak?
Pracował.
On pracował, ale nie chcieli mu dać. Dlaczego? Bo jego nauka mu nie odpowiadała. Mimo że przyjęli ją, kiedy głosił do nich, przyszedł do nich i głosił. Potem przez wpływ tych nauczycieli ich postępowanie się zmieniło. Oni przestali go uznawać nawet jako apostoła. Ale to nie było od razu. To się pojawiło w momencie, kiedy tam po odejściu Pawła pojawili się fałszywi nauczyciele. I teraz zobaczcie, co ci nauczyciele są. Hebrajczykami, Izraelitami, więc to są z obrzezanych. Mówią, że są sługami Chrystusa. Paweł tutaj, pisząc do Tytusa, mówi, że ci niekarni gaduły te niekarne, w większości często są z obrzezanych, czyli to są Żydzi. Nieposłuszni Żydzi, którzy głoszą swoje nauki. Gnostycy żydowscy w tym czasie, tacy wędrowni, już to się pojawiało, gnoza żydowska. Ona była już i wcześniej, tylko że ona wchodziła do zborów, do wierzących. Oni przyjeżdżali, zaczynali te swoje mądrości mówić. I teraz zobaczcie, co za tym idzie. W liście do Koryntian, drugim, dalej, zobaczcie 12 rozdział, 20-21 werset przeczytajcie. Co za tym idzie? Za tym nauczaniem. Bo gdyby za tym nauczaniem szła pobożność, to wiecie, no jeszcze można by było dyskutować, tak? Ale co za tym nauczaniem idzie?
Obawiam się bowiem, żebym przypadkiem, gdy przyjdę, nie zastał was takimi, jakimi nie chciałbym was zastać. I żebyście wy nie zostali mnie takim, jakim nie chcielibyście. Żeby przypadkiem nie było wśród was sporów, zazdrości, gniewu, kłótni, obmów, szemrania, wynoszenia się i zamieszań. Żeby, gdy znowu przyjdę, mój Bóg nie poniżył mnie wobec was i musiałbym opłakiwać wielu tych, którzy przedtem grzeszyli i nie pokutowali z nieczystości, nierządu, rozpusty, których się dopuścili.
Czego nie nauczali ci fałszywi nauczyciele? Czego nie nauczali?
Nauki, żeby żyć w pobożności.
Nie nauczali, żeby żyć w pobożności. Bo oni znaleźli posłuch u Koryntian. Znaleźli posłuch. Więc gdyby znaleźli posłuch, to oni by słuchali. I słuchali tego, co oni mówią. Więc gdyby oni nauczali, żeby żyć pobożnie, a mieliby posłuch, to odzew byłby oczywisty. Natomiast oni nie nauczali tego. Dlatego mieli posłuch. A Paweł, kiedy nauczał o moralnym życiu, to spotykał się z oporem. I były, bo studiowaliśmy dwa listy, były sytuacje, że niektórzy się opamiętywali, że były takie postawy skruchy, zmiany postępowania, ale generalnie tam cały czas był problem z grzechem. I to był wynik tego fałszywego nauczania, jak studiowaliśmy listy do Koryntian. Była duchowość, ale niezgodna ze Słowem Bożym. I to jest cecha charakterystyczna. Nauczanie odwodzące od pobożności, odwodzące od zdrowej nauki, połączone z zyskiem, bądź chlubieniem się ludźmi, bądź zyskiem takim niematerialnym, ale również zyskiem materialnym bardzo często. Zobaczcie jeszcze Filipian 3:1. Filipian 3:1.
W końcu, moi bracia, radujcie się w Panu. Pisać do Was o tym samym mnie nie męczy, a dla Was jest bezpieczne.
I dwa jeszcze.
Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się obrzezywacza.
Pamiętacie? Niedawno studiowaliśmy ten list. Ludzie, którzy przychodzili i namawiali do obrzezywania się. Ludzie, którzy przychodzili i namawiali do czego? Dlaczego psy? Dlaczego strzeżcie się psów? Pamiętacie? O co chodziło z tymi psami?
Bo ty, jak chcesz zrobić złego albo wymioty, wraca do swojego.
Oni wracali.
Wracali do tych nauk, z których wyszli.
Z których wyszli. I to jest niebezpieczne. Więc ci, którzy byli obrzezani, bardzo często, ale nie tylko, bo Paweł mówi zwłaszcza, co nie znaczy, że tylko tacy byli. Tam byli i Grecy. Chodziło o to, że oni głosili naukę niezgodną z pobożnością, czyli nie nauczali moralnego życia i kwestionowali zdrową naukę, patrząc w kontekście listu do Tytusa, czego dotyczyła zdrowa nauka, co kwestionowali, na co Paweł zwraca uwagę. Popatrzcie, na co Paweł zwraca uwagę w pierwszym rozdziale, pierwszym, drugim, trzecim wersecie, w drugim rozdziale, 11 wersecie, w trzecim rozdziale od 4 do 7 wersetu. Paweł to akcentuje bardzo mocno.
Uważali chyba łaskę
Chrystusa. Tu drugi werset mówi trzy rzeczy, że uprzedza. Dwa rozumiem, a trzeci o co chodzi? Nie rozumiem.
W którym liście?
Przed chwilą czytałem drugi werset. Tak. Uprzedza trzy rzeczy.
No.
A pso, a fałszywych nauczycielów i trzeci z
obrzezywaczy. Obrzezywaczy.
Cię nie rozumiem. Co?
Obrzezywaczy.
Co to jest?
Ci, którzy z Greku, w Galacjan jest napisane o nich, że nakazywali obrzezanie jako akt posłuszeństwa Bogu. Co Paweł mówił, że ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy. I mamy tutaj, słuchajcie, w Tytusa, na co zwraca Paweł uwagę, zobaczcie. Na łaskę Boga w Jezusie Chrystusie.
A nie sprawiedliwość własna.
Tak, która jest własna, więc nauczycie, popatrzcie, że Paweł w kontrze do fałszywych, bo to jest tak, to nie jest wprost napisane, ale to wynika z analizy tekstu, takiej logicznej analizy tekstu. Zawsze, jak przy każdym liście, pamiętacie, była taka sytuacja, że Paweł generalnie osią listu jest to, co było zagrożone. Pamiętacie, to w każdym liście była taka mniej więcej
nie,
zasada.
Nie przez przypadek.
Że nie przez.
Mówi to i to.
Nie przez przypadek, Paweł, takowicie skacze z tematu na temat. Trochę o tym powiem, trochę o tym. Nie, zawsze to było bardzo przemyślane. Paweł, żeby zobaczyć, w czym był problem, trzeba zobaczyć, o czym Paweł najwięcej mówi. Jeśli Paweł najwięcej mówi o zbawieniu z łaski, to znaczy, że tam był problem z tym. Że było inne nauczanie. Jeśli Paweł mówi o moralnym życiu, znaczy, że tam był największy problem z moralnym życiem. Jeśli Paweł mówi, że brak zgody, to będzie kładł nacisk na jedność Żydów i pogan. Tak jak na przykład w Efezjan. Dlaczego? W Rzymian tak samo. Na jedność, bo tam był problem z jednością. I Paweł będzie na to kładł nacisk. W ogóle tak są sformułowane listy apostolskie. Więc jeżeli tu jest nacisk położony na pobożne życie, na zdrową naukę, zbawienie z łaski w Jezusie Chrystusie, na stronienie od grzechu, to znaczy, że z tym był problem i tego nauczali fałszywi nauczyciele. Uderzali w krzyż Chrystusa, w zbawienie dla każdego człowieka i w prawdziwie pobożne życie. W Galacjan, pamiętacie, co przeczytaliśmy? Oni obrzezują się, każą obrzezać, a sami nie przestrzegają przykazań. Dlaczego? Bo w myśl ich wystarczyło się obrzezać i stać się obrzezanym i to już ci gwarantowało wszystko. Nie. Absolutnie nie. Pamiętacie problem z objawienia zboru w Efezie? Jaki był problem zboru w Efezie? Pamiętacie?
Jedność między Żydami i poganami.
Zboru w Efezie z objawienia.
Przepraszam.
Z objawienia. Tam był problem z Nikolaitami, którzy nie nauczali pobożnego życia. Powiedzieli, że twój duch zawsze jest pobożny, a twoje ciało może robić, co chce. A druga, brak pierwszej miłości, czyli brak miłości między wierzącymi, samolubstwo. Tu nie chodzi o pierwszą miłość do Boga, tak? Tylko chodzi o miłość jeden do drugiego. Taka szczera miłość. Jej brakowało. I to było zagrożeniem tam. Czyli fałszywe nauczanie na temat moralności. Które mówi tobie, ty już nieważne co robisz, i tak jesteś zbawiony. Twój duch jest usprawiedliwiony, ty w duchu jesteś sprawiedliwy, a ciało może robić co chce. Dobrze, więc zwodziciele, zwłaszcza z obrzezanych, nauczają czego? Zobaczcie 11 werset.
Czego
nie należy nauczają i jaki jest skutek? Nikt ich nie słucha.
Całe domy wywracają.
Całe domy wywracają, więc gdzie oni tego to robili?
Wśród wierzących.
Po domach chodzili. Jak mu usta zamkniesz? On przy tobie tego nie mówi, bo się boi. Ale znajdzie posłuch i tam jest. I sieje. I efekt jest taki, że całe domy wywracają. Dlaczego? Dla brudnego zysku. Dla swojej korzyści. To jest charakterystyczna cecha. Jeśli nie może mówić tak, to będzie znajdywał sobie ludzi i im wkładał. Jeżeli gdzieś znajdzie posłuch, to już od tych ludzi się nie odczepi. Aż do skutku. Co dalej mamy?
samce, złe bestie, trochę leniwe.
Przyznaję, czyli może być kultywacja, ale to lenistwo.
Zobaczcie 1 Tymoteusza, 6 rozdział, 3-5.
Jeśli ktoś inaczej naucza i nie trzyma się zdrowych słów naszego Pana Jezusa Chrystusa i nauki zgodnej z pobożnością, ten jest nadęty i nic nie wie, lecz ma chorobliwą skłonność do dociekań i sporów o słowa, z których rodzą się zawiść, spory, złorzeczenia, złośliwe podejrzenia, przewrotne spory ludzi o wypaczonym umyśle, pozbawionych prawdy, którzy uważają, że pobożność jest zyskiem cielesnym. Strąć od takich.
Co Paweł mówi o tych, którzy nauczają fałszywych nauk? Czym się kierują? Czego nauczają? Popatrzcie w tekst.
Kierują się zyskiem dla siebie. Nauczają inaczej niż prawda.
Nauczają inaczej.
Sporów.
Niezdrowa nauka.
Spory. Jaki jest skutek nauczania tych ludzi? Ci, którzy zostają przez nich nauczeni, przyjmują naukę. Jak się zaczynają zachowywać?
Zawistnie, złą rzeczą.
Tacy jak oni. Oni są nieposłuszni, krnąbrni, ci nauczeni stają się tacy sami. Tamci są nadęci, ich uczniowie to samo. Nieposłuszni, ci też stają się nieposłuszni. A popatrzcie, jak do zysku odnosili się starsi z 7 wersetu. Czy gonili za korzyścią dla siebie?
Nie.
A ci? Gonią. Oni chcą mieć z tego korzyść. A starsi nie. Mają nie chcieć korzyści. To jest charakterystyczna cecha starszych. A charakterystyczną cechą tych, że oni chcą mieć z tego zysk. Oni chcą mieć z tego zysk. Tamci z Galacjan to się chlubią ich ciałem. W Koryncie materialnie jeszcze do tego dochodzi. W Efezie to samo, bo Tymoteusz był w Efezie. Korzyść dla siebie. Dlatego Paweł mówi, nikt mi nie zabierze tej chluby w Achaii, że za darmo głosiłem wam Słowo Boże. Nic za to nie chciałem. To jest kolejna cecha. Czyli podsumujmy sobie do tej pory. Sprzeciwiają się zdrowej nauce, a nie ją popierają. Drugie, są nieposłuszni i niezdyscyplinowani. Samowolni są po prostu. A biskup jaki jest?
Niesamowolni.
A oni są samowolni. Biskup się trzyma zdrowej nauki, jest to człowiek opanowany, spokojny, który przyjmuje argumenty i trzyma się zdrowej nauki. Jest niesamowolny, a tamci są samowolni. Biskup, i nie tylko on, jak ma mówić? Tak, słowo, zgodnie ze zdrową nauką. Tamci czym się o czemu się oddają?
Pszczej
gadaninie, czyli popatrzcie, kolejny kontrast. Łatwo jest rozpoznać kogoś. Czy ktoś mówi konkretnie zdrowe rzeczy, czy mówi ogólniki? Co się fajnie sprzedaje, ale to jest nic konkretnego. A kiedy konkrety, to brakuje argumentów. Dalej. Zwodzą umysły. nauczają tego, czego nie trzeba i wywracają całe domy, tak jak czytaliśmy w Tymoteusza. Mówiąc, że zbawienie, zmartwychwstanie się dokonało, podważają wiarę niektórych. I chcą mieć z tego zysk. I to nieczysty. I co jest jeszcze bardzo ważne, słuchajcie, otwórzcie sobie Dzieje Apostolskie. Dwudziesty ósmy, trzydziesty pierwszy werset. 20, 28, 30.
Uważajcie na samych siebie i na całe stado, którym was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paszli Kościół Boga, który On nabył własną krwią. Gdyż wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, które nie będą oszczędzać stada. Także spośród was samych powstaną ludzie, mówiąc rzecz przewrotna, aby pociągnąć ze sobą uczniów.
Jeżeli ktoś mówi rzeczy przewrotne, jaki ma cel?
Pociągnąć ze sobą uczniów.
Mieć swoich uczniów.
Słuchaczy.
Starsi mają mieć swoich uczniów? W tym sensie? Nie. Oni mają sprawić, żeby wierzący byli uczniami Jezusa Chrystusa. To jest jak gdyby takie uczniostwo. Paweł nazywa uczniami swoich pomocników, ale nie w tym sensie, że on pozyskiwał sobie aplauz słuchaczy, że teraz on ma swoich. Nie, on był sługą Chrystusa i jemu zależało, żeby ci, którzy go słuchają, czyli jego uczniowie w tym sensie, byli posłuszni Jezusowi Chrystusowi, a nie mnie, bo ja coś nowego wymyśliłem. Oni odeszli od zdrowej nauki, żeby pociągnąć uczniów za sobą, czyli stworzyć sobie grono, nad którymi będę miał kontrolę i którym będę mógł promować swoje nauki, swoje mądrości, a oni będą wszystko przyjmować i rozpowszechniać to dalej. To jest pociągnięcie uczniów za sobą. To jest nobilitacja, bo ten ktoś ma uczniów. Ma kontrolę nad ludźmi. Taką niedobrą kontrolę. Dlatego oni zwodzą umysł. Wpływają na myślenie ludzi. Przekonują ich. Otwórzmy sobie list do Kolosan. Przeczytajmy sobie drugi rozdział, 16 do 23. Kolosan, drugi rozdział, 16-23.
Niech więc nikt was nie osądza z powodu jedzenia lub picia, coś, co do święta, nowych księżyca lub szabatu. Są to cienie rzeczy przyszłych. Ciało zaś jest Chrystusa. Niech nikt, kto ma upodobanie w poniżaniu siebie i kulcie aniołów, nie pozbawia was nagrody, wdając się w to, czego nie widział i pyszniąc się bezpodstawnie cielesnym sposobem myślenia. A nie trzyma się głowy, z której całe ciało, odżywiane i wespół zespolone przez stawy i ścięgna, rośnie wzrostem Bożym. Jeśli więc umarliście z Chrystusem dla żywiołów tego świata, to dlaczego, jakbyście jeszcze żyli dla świata, poddajecie się nakazom? Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj. To wszystko niszczeje przez używanie według przykazań i nauk ludzkich. Mają one pozór mądrości w religijności według własnego upodobania, w poniżeniu samego siebie i nieoszczędzaniu ciała, jednak nie mają żadnej wartości, służą tylko nasyceniu ciała.
Pamiętacie, co wystudiowaliśmy z Kolosan? Tam też było fałszywe nauczanie, ale niezgodne z nauką apostolską. Głupie to było? Nie, to nie było głupie. Jak się tego słuchało, to to było mądre. Religijne, takie pobożne się wydawało. Natomiast Paweł mówi, to tylko służy nasyceniu ciała, żebyś ty się dobrze poczuł, że jesteś taki, taki lepszy od innych. Dlaczego? Bo tak naprawdę oni sami tego też nie przestrzegali. To tylko było mówienie. Nie kosztuj tego, tamtego, ale to była przykazań
przykazania i nauki ludzkie.
Tak? Nie dotyka, nie korzysta. Mają one pozór mądrości w religijności według własnego upodobania. To jest religijność według własnego upodobania. To, co ja uważam, że jest dobre. Teraz przekonam innych, że to jest prawdziwa religijność. Tak rób. A Paweł mówi, a to nie jest zgodne ze słowem. Jeśli to nie jest zgodne z nauczaniem apostolskim, to to jest próżne. Czyli to jest, nosi pozór mądrości. Fałszywe nauczanie nosi pozór mądrości, bo inaczej by nie miało posłuchu. Ale nie jest zgodne ze zdrową nauką i dlatego jest zagrożeniem. Bo to nie trafiało na grunt nieodrodzonych ludzi, ale trafiało na grunt tych, którzy uwierzyli Chrystusowi, którzy zostali usprawiedliwieni z łaski, którzy otrzymali Ducha Świętego. To był atak w tych ludzi, a nie w świat. No przynajmniej tak wynika z tekstu, że to było zagrożenie, to jest do wierzących, nie? No Paweł do świata nie pisze, więc wierzący są zagrożeni takim nauczaniem, więc no skoro oni są zagrożeni, to musi mieć to jakiś element przekonywujący. Teraz w zależności od tego, co komu bardziej pasuje, to nauczanie jest skierowane tak, żeby podpasować się pod ludzi. Dzisiaj też mamy takie nauczania, które noszą pozór religijności, ale jak je się posłucha, to one słowa się nie trzymają. I ludzie w to wchodzą i potem jest problem. Szczególnie wśród obrzezanych. Oni czego nauczali? Przestrzegania prawa mojżeszowego.
Ale ludzie mówią często, zobacz, ten człowiek naucza i on z Biblii bierze.
Z Biblii on
no
bierze,
tak. No tak. Gdyby wziął z Koranu czy z jakichś tam hinduistycznych ksiąg, to pewnie byś go nie słuchał. Ale że bierze coś z Biblii, jakoś to interpretuje, to ty słuchasz. Tylko czy on
największym
Pisma Świętego.
Największym zagrożeniem było to, że to była filozofia na temat prawa mojżeszowego. No patrzcie, właśnie, we wszystkich listach się to przewija.
Nie z kosmosu, tak?
To nie było wzięte z kosmosu, to było wzięte z pism. Nakazywano wierzącym z pogan przestrzegać prawa mojżeszowego. I to była katastrofa, ponieważ Paweł już się od tego odciął na samym początku. Bo prawo mojżeszowe w Nowym Przymierzu nie obowiązuje. To jest prawo przymierza z Synaju. I co można, żeby zacząć przestrzegać prawa mojżeszowego, co trzeba było zrobić? Nie można przestrzegać szabasów, nie można przestrzegać świąt żydowskich, nie można przestrzegać tego wszystkiego, jeśli się nie obrzeżesz. Nie mogłeś przystąpić do Paschy, będąc nieobrzezany. Śmierć. Dlatego nakazywano obrzezanie. I to był początek katastrofy. To przestudiowaliśmy, słuchajcie, w tych wszystkich listach. Ja to tylko powtarzam. Okej. Okay. 12 werset, co mówi?
Jeden z nich, ich własny prorok, powiedział, Kretyńczycy to zawsze kłamcy, złe bestie, brzuchy, leniwe.
Kto to powiedział?
Ich własny prorok.
Czyli ich własny prorok, jak postępuje ten prorok? Skoro on jest ich własny.
Tak jak ich, jak oni, kłamliwi.
Widzi swoje? A u innych widzi? To jest kolejna cecha charakterystyczna. Wszyscy dookoła widzę ich błędy, swoich nie. Widzę wszystkich dookoła, nawet swoich pobratymców, podobnie myślących, jak oni źle postępują. Swoich nie widzę nic. Bo ten prorok o nich to powiedział, nie o sobie.
No tak.
Ale to ich prorok. Czyli oni jacy są wszyscy? No wydał świadectwo również o sobie, tak? Że jacy są? Kłamcy, złe bestie, brzuchy leniwe. Paweł jaki był? Pracował na własne utrzymanie. Nawet jak głosił słowo, kiedy tylko mógł, to pracował. A oni są leniwi. Kłamcy, złe bestie. Tacy są ci, którzy to robią. I ten prorok, ich własny, wydał o nich świadectwo. Czyli byśmy powiedzieli, dobra, ktoś z drugiej opozycji to wszystkich krytykuje, tak? Tak jak to dzisiaj mówimy. A, ty, bo ty jesteś właśnie przeciwny, dlatego ty wszystko szukasz złe. Ale tu jest tak, że to swój powiedział, tak? No to już nie ma bardziej wiarygodnego świadectwa, jak swój o swoich to powie. To już nie można powiedzieć, że on jest stronniczy, on jest... No bo on sam taki jest. Rozumiecie, dlaczego Paweł zacytował tutaj tego proroka? Żeby nikt mu nie zarzucił stronniczości, że ty, Paweł, jesteś stronniczy. Nie. Oni sami o sobie to mówią. Oni sami o sobie to mówią. Ja tylko cytuję te słowa. Bo często ten fragment jest używany, że ktoś tam coś tam mówi i sobie gdzieś tam, nie wiem, papieża zacytował, tak? I ty mu mówisz, a po co ty cytujesz tego odstępcę, heretyka? Przecież to jest... No ale to Paweł też zacytował, tak? Czy tam coś. No ale po co Paweł to zacytował? W jakim celu? Motywacja? Forma, w jakiej to zrobił? Czy ty zastosowałeś tą formę? Bo nie. Rozumiecie? To jest często taki klucz do głoszenia różnych rzeczy, żeby słuchacze lepiej słuchali. Nie. Paweł zacytował to, żeby nikt go nie posądził. Przykład, nie wiem, ekumenia jest niedobra, tak? I teraz ja mogę zacytować ludzi, którzy są przeciwnikami ekumenii, napisali elaboraty, tak? A ktoś powie, ale to jest stronnicze. Dobra, to ja zacytuję kogoś, kto jest zwolennikiem ekumenii, napisał książkę pozytywną, ale w niej są takie kwiatki, że wystarczy je zacytować. Nie trzeba cytować tych przeciwników. Wystarczy jego zacytować. I zamykasz usta. Dlaczego? Bo oni sami o sobie to piszą. Tylko, że oni tego nie widzą, ale piszą sami o sobie to. W tym sensie Paweł zacytował tego człowieka. Mówi, ja o nich to mówię, ale oni sami o sobie to mówią. Czyli to jest na bank prawda. Więc też bardzo ważny, ciekawy fragment, bo on jest często używany w różny sposób, ale warto wiedzieć, dlaczego Paweł to zacytował, nie? Popatrzcie w kontekst, czy, bo wiecie, no ja jak gdyby wam wykładam, ale jeżeli coś wam się nie zgadza, to mówcie, no. Czyli sami między sobą mają o drugich złe mniemanie, widzą zło w innych, nie dostrzegając własnego, ale sami o sobie tak mówią. To jest bardzo ważne, że sami o sobie tak mówią.
I to jest prawdziwe świadectwo.
I to jest prawdziwe świadectwo. Czyli Paweł cytuje heretyka, żeby nie być posądzonym o brak obiektywizmu, żeby nikt mu nie zarzucił, że Paweł patrzy na to przez jakieś tam okulary, tak? On jest uczulony. Nie, on nie jest uprzedzony ani uczulony. Oni sami o sobie to mówią. Dalej, co jeszcze, czym oni się jeszcze zajmują, zobaczcie. Czyli patrzcie, że ich postawa, ich życie jest w sprzeczności, w kontraście do postawy, którą Paweł mówi, żeby zachować jako usprawiedliwienie z wiary i którą przedstawia jako postawę nauczycieli, biskupów. Tak? Cały czas, zobaczcie, mamy same kontrasty. Zdrowa nauka, niezdrowa nauka. Pobożne życie, niepobożne życie. Niechęć do zysku, chęć do zysku. Tak? Cały czas mamy kontrasty. Dalej co mamy?
Zajmują się żydowskimi baśniami.
I przykazaniami ludzi.
Odwracających się ich od prawa.
Są przykazania? Są nakazy? Są. Ale są to nakazy jakie? Ludzi, którzy odwracają się od prawdy. Czyli to nie są nakazy, które prowadzą do prawdy, a które odwodzą od prawdy. I teraz zobaczmy sobie Kolosan 2 już odczytaliśmy tam, które noszą pozór pobożności. Jeszcze zobaczmy 1 Tymoteusza, 1 rozdział. 1 Tymoteusza, 1 rozdział od 3 do 7.
Jak cię prosiłem, gdy wybierałem się do Macedonii, byś pozostał w Efezie, tak teraz proszę, abyś nakazał niektórym, żeby inaczej nie nauczali i nie zajmowali się baśniami i niekończącymi się rodowodami, które wywołują raczej spory niż zbudowanie Boże, które oparte jest na wierze. Końcem zaś przykazania jest miłość płynąca z czystego serca, z prawego sumienia i wiary nieobłudnej, od czego niektórzy odstąpili i zwrócili się ku czczej gadaninie, chcąc być nauczycielami prawa, nie rozumiejąc ani tego, co mówią, ani tego, co stanowczo twierdzą.
Czyli zajmują się baśniami, niekończącymi się rodowodami, tak? Bo na tym się znają, ale to, co wnosi coś do pobożności? Nic nie wnosi do pobożności, tak? I chcą być nauczycielami prawa, czyli co? Chcą mówić, co jest dobre, a co jest niedobre, jak należy postępować, jak nie należy postępować, co należy robić, czego nie należy robić. Tylko, że w czym jest problem?
Nie rozumieją się
uczeni w piśmie.
Uważają się za uczonych w piśmie, tak? A Paweł mówi, że co?
Nie
chcą być tacy, ale oni nie rozumieją tego, co twierdzą. Oni mówią, ale oni się na tym nie znają zwyczajnie. Chociaż oni uważają, że się znają. I teraz czego oni zabraniają? Zobaczcie. Moment, znajdę tylko to, bo coś źle zanotowałem. Czwarty rozdział pierwszego listu do Tymoteusza. Od pierwszego do piątego. Cztery od jeden do pięć.
A duch otwarcie mówi, że w czasach ostatecznych niektórzy odstąpią od wiary, dając posłuch zwodniczym duchom i naukom demonów, mówiąc kłamstwo w obłudzie, mając napiętnowane sumienie, zabraniając wstępować w związki małżeńskie, nakazując powstrzymywać się od pokarmów, które Bóg stworzył, aby je przyjmowali z dziękczynieniem wierzący i ci, którzy poznali prawdę. Wszelkie bowiem, stworzenie Boże jest dobre i nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem. Uświęcone bowiem zostaje przez Słowo Boże i modlitwę.
Tak. Dieta, tego nie jest, tamto jest. Tego nie wolno, tamto wolno jeść. I co? Bo to bardziej pobożne, to już niepobożne. Nie żeń się, nie wychodź za mąż, tak? Asceza? Nosi to pożór religijności? A i owszem. A i dzisiaj tak jest, że ktoś, kto czegoś nie je, uważa się, że jest lepszy. I na innych patrzy z góry, bo oni jedzą. I są nieczyści. Wystarczy internet otworzyć. Popatrzeć na nauczania. Zabraniają ludziom wstępować w związki małżeńskie, a Bóg nie powiedział tego, żeby w tym ciele to tego nie robić. Chyba, że masz dar. Umiesz. Bóg ci obdarował. To jest co innego. A oni nakazywali to, nakładając na ludzi karb pewien. I to nosi pozór pobożności, mądrości, religijności, ale nie jest to zgodne z nauką apostolską, nie jest to zgodne z nauką Chrystusową, bo Paweł mówi w w 7 rozdziale listu do Koryntian, że jeżeli ktoś nie może żyć sam, to ma wstąpić w związek małżeński. Dlaczego? Bo w ten sposób ucieka od wszeteczeństwa. To jest wręcz zalecone, a nie niezalecone. Wiem od Pana, że wszystko jest czyste, co Bóg stworzył. Jak czytamy u Noego, to Bóg dał wszelkie zwierzęta do jedzenia. Wszelkie rośliny do jedzenia. Wybieraj, co chcesz. Nie mówił, tego nie wolno, a to wolno. Nie mówił. Czytaliśmy to niedawno. Rozważaliśmy w sobotę. Dał nakazy, ale Żydom. Ale nigdzie nie dawał tych nakazów w Nowym Przymierzu. A tym bardziej poganom. Nigdzie tego nie było. Ale oczywiście było nauczanie, musisz się obrzezać i zacząć przestrzegać prawa mojżeszowego. Bo oni rozumieli, że nie można zacząć przestrzegać prawa mojżeszowego bez obrzezania. Dzisiaj to już w ogóle jest freestyle. Ale zobaczcie, do czego prowadziła ta nauka. Do wywracania całych domów. Do mieszania w głowach ludziom. Oni zaczynali tym żyć i odchodzili od zdrowej nauki. Zamiast pojawiać się prawdziwa pobożność, pojawiała się fałszywa pobożność, a w miejscach, gdzie ona powinna być, jej nie było. Był gniew, złość, kłótnie, swary. Co z tego, że poparte taką czy inną dietą, czy takim czy innym zachowaniem? I to był problem. I Paweł z tym walczy. Czyli narzucają przykazania niezgodne ze zdrową nauką. Czyli są przykazania. To nie jest tak, że róbcie co chcecie i żyjcie jak chcecie. Nie. Są nakazy, tylko one są niezgodne ze zdrową nauką. I teraz mamy ten taki podsumowujący fragment. Dlatego prosiłem was, żebyście te wszystkie fragmenty, które wam zacytowałem, przeczytali. Żebyśmy sobie zrozumieli, wytłumaczyli, przeanalizowali, jak Paweł podsumowuje. Bo to, co Paweł podsumowuje, pokazuje, czego oni nauczali i jakie mieli podejście do życia, a jakie powinno być podejście. Dla czystych wszystko jest czyste. Natomiast dla skalanych i niewierzących nie ma nic czystego. Lecz skalany jest zarówno ich umysł, jak i sumienie. Twierdzą, że znają Boga, ale swymi uczynkami temu przeczą, budząc obrzydzenie, będąc nieposłusznymi i niezdolnymi do wszelkiego dobrego uczynku. Jakie są ich umysły i sumienia?
Skalane.
Skalane są ich umysły. Przeczytaliście te wszystkie fragmenty z Filipian, z 1 Tesaloniczan, czytaliście? Co z nich wywnioskowaliście? Jeżeli człowiek jest usprawiedliwiony z wiary, co się zmienia w jego życiu?
Jest oczyszczony z grzechów, ma oczyszczone sumienie.
Tak, oczyszczone sumienie ma i co?
Zmienia się jego
postępowanie. Zmienia, na jakie? Z brudnego na?
Na czyste.
Na czyste. Więc dlaczego się pojawia czyste postępowanie?
Bo co jest? Jest czyste.
Bo co?
Serce.
Bo umysł jest czysty, serce. Dlatego postępowanie zaczyna, bo tu się rodzi postępowanie, się rodzi najpierw myśl, a myśl jest przekuwana na czyn. Więc jeżeli myślisz czysto, to żyjesz czysto. Jeśli myślisz brudno, nie możesz żyć czysto. Więc jeżeli ktoś jest czysty, ma oczyszczony umysł, to wszystko, co będzie robił, będzie jakie?
Czyste.
Czyste. A jeśli ktoś ma nieczysty umysł, to wszystko, co będzie robił, jakie będzie?
Nieczyste.
Bo to będzie w jego umyśle. Pan Jezus też powiedział, wszelkie złe rzeczy pochodzą z serca człowieka. Nie to, co do ust wchodzi, to, co z serca wychodzi. Tak, to co z serca wychodzi kala człowieka. I teraz przeczytajcie to. Dla czystych wszystko jest czyste. Dlaczego? Bo jeżeli ktoś jest oczyszczony w sercu od złego sumienia, to jego życie będzie czyste. Dlaczego? Bo myśli są czyste. Tak jak Paweł mówi, myślcie o tym, co jest poczciwe, co sprawiedliwe, co chwalebne, co jest cnotą.
Co czyste.
co czyste. Patrzcie na mnie i róbcie tak, jak, ja się nauczy, jak się nauczyliście ode mnie.
Szukajcie
tego. A Bóg pokoju będzie z wami, tak? Dlatego dla czystych wszystko jest czyste, bo oni są oczyszczeni, wszystko, co robią, jest czyste. Natomiast dla skalanych nic nie ma czystego. Dlaczego? Bo ich umysły i serca są skalane. Umysł, jak i sumienie jest skalane, dlatego wszystko, co robią, jest nieczyste. Więc Paweł tłumaczy. Postępowanie tych ludzi wynika z tego, że co? Że skalany jest ich umysł i sumienie. Zanieczyszczony jest ich umysł i sumienie. Więc nie może być tak, że oni was będą nauczać pobożności, prawdziwej moralności, prawdziwej religijności i prawdziwych przykazań. Dlaczego? Bo ich umysły i sumienia są skalane, więc wszystko, czego będą was nauczać i robić, będzie takie właśnie.
A te skalane to można coś więcej?
No, Rafał, sprawdź, co to znaczy skalane. Z 15 wersetu.
Tak myślę.
W tym
znaczeniu
wiedzą? Nie. Nie wiem też. Najno. Splamić, skalać, zbezcześcić, skazić, zhańbić. Słowo pierwotne.
Nieczyste, skażone, zanieczyszczone. Tak, tylko że zauważcie jedną rzecz. Ich umysły i sumienia są skalane, więc wszystko, co robią, są skalane. Natomiast ci, którzy prawdziwie uwierzyli, oni mają oczyszczone sumienia i dla nich wszystko będzie czyste. Oni wszystko mają robić czyste. Dlaczego Paweł to pisze? Bo ten fragment jest często cytowany w różnych sytuacjach. I nie tak, jak go Paweł zastosował. Ten fragment jest stosowany często tak. Jeśli ty nauczasz kogoś, kto żyje niemoralnie i mówisz mu, słuchaj, to, co robisz, jest złe. A on ci mówi tak. Dla czystych wszystko jest czyste, a dla nieczystych wszystko jest nieczyste. W sensie, ja dobrze robię, bo ja nie widzę tu problemu, a ty...
Jak masz ten problem.
Masz ten problem, bo ty jesteś nieczysty. Ty jesteś nieczysty. Czyli odwrotnie się stosuje ten fragment, niż rzeczywiście on jest zastosowany tutaj. Wyrwany z kontekstu służy do zamknięcia ust napominających do zdrowego życia i usprawiedliwiających żyjących niemoralnie do tego, że oni są lepsi. Tak jest stosowany ten fragment.
Nie spotkałem się.
Ty się nie spotkałeś, ale większość osób tu już się zdążyła spotkać. Tak się ten fragment stosuje. To jest po to, żeby dać psztyczka w nos napominającemu i powiedzieć mu w pośrednio, ty jesteś nieczysty, więc wszystko u ciebie, ty we wszystkim będziesz widział grzech. A ja nigdzie nie widzę grzechu, bo ja jestem w porządku. I mnie duch prowadzi, ja wszystko wiem. I jak ja nic nie czuję, to wszystko jest dobrze. Tak się stosuje ten fragment.
A ty diabła widzisz za każdym krzakiem.
Tak, dokładnie tak. Więc ty jesteś ten nieczysty i dla ciebie wszystko, co widzisz, jest nieczyste. Ale nie o to chodzi w tym fragmencie. Mam nadzieję, że już widzicie. Paweł pokazuje co? Zauważcie, dlaczego Paweł to pisze? Zastanówcie się, dlaczego Paweł robi takie podsumowanie tutaj? Po tym, co przystudiowaliśmy, wydaje mi się, że już jesteście w stanie to zobaczyć. Dlaczego Paweł robi takie podsumowanie, 15-16 werset?
To jest kolejny kontrast po prostu.
Żeby pokazać, jakby, kim są ci fałszywi nauczyciele i jaki jest ich stan przed Bogiem tak naprawdę.
Mhm. Że... Bo co oni mówią? No, może z mówienia wynikać coś innego.
Swoimi uczynkami.
Ale ty musisz wiedzieć, że to jest niemożliwe, że nie możesz dać się oszukać słowom. Dlaczego? Bo ci ludzie mają skalane umysły i sumienia, więc nie mogą mówić zdrowych rzeczy. Popatrzcie na źródło, a nie patrzcie na to, co słyszycie. Dlaczego? Bo oni swoją mową domy wywracali. I ktoś mógłby powiedzieć, ale on dobre rzeczy mówi, ale ty popatrz na źródło. Popatrz, co ten człowiek, skąd on wyszedł, co on robi, jak on żyje. Jakimi on zasadami się kieruje? Więc on nie może dobrze mówić, będąc zły. Nie może z jednego źródła wychodzić słodka i gorzka woda. Dlatego Paweł mówi, nie patrzcie na to, co oni mówią, patrzcie na to, jacy oni są. I nie słuchajcie ich. Bo Paweł chce im zamknąć usta, a oni są niekarni i nie będą Pawła słuchać. Znaczy, nie konkretnie Pawła, mówi do Tytusa, żeby Tytus to zrobił, ale to jest potrzebą Pawła, tak? Żeby Tytus zamknął im usta, żeby ci nauczyciele, biskupi zamknęli im usta. I Paweł to podsumowuje. Dla czystych wszystko jest czyste, natomiast dla skalanych i niewierzących nie ma nic czystego, lecz skalany jest zarówno ich umysł, jak i sumienie. I dalej mówi, twierdzą, że znają Boga. Oni nie nauczali hinduizmu, jak to dzisiaj mówimy. Oni nauczali o Bogu. Czerpali z tego słowa. Natomiast twierdzą, że znają Boga, ale uczynkami temu przeczą. Patrzcie na ich życie. Poznajcie ich. Nie oceniajcie powierzchownie. Popatrz na ich życie. Budząc obrzydzenie, będąc nieposłusznymi, niezdolnymi do wszelkiego dobrego uczynku. To jest właśnie ciekawe, słuchajcie. Patrz na życie tego człowieka. Poznaj go dokładnie. Zobacz, jaki jest. Jaki jest, kiedy w kryzysowej sytuacji. Czy potrafi przeprosić? Czy potrafi się opanować? Jaki jest w domu? Jaki jest w rodzinie? Bo mamy tutaj wyznacznik biskupów, tak? Popatrzcie na tych ludzi, jak żyją. Poznajcie ich. Nie słuchajcie tylko tego, co mówią. Bo to może być pozornie mądre. Tak jak czytaliśmy. Bo oni twierdzą, że znają Boga. To nie są ludzie, którzy mówią, że Bóg dla nich nic nie znaczy. Nie, nie. Oni mówią, że są, oni znają Boga. I to jest niebezpieczeństwo. To nie przychodzą tam, wiecie, jak to dzisiaj mówimy, ateiści, którzy drwią z Boga. Nie. Wprost tego nie robią. I to jest charakterystyczne. I jest kontrastem do biskupów, którzy mają czyste umysły i wszystko, co robią, jest czyste. Dlaczego? Bo ich sumienia są czyste. Ich umysły są czyste. Więc wszystko, co będą robić, dla nich wszystko jest czyste. I oczywiście Paweł tutaj podaje kontrast. To nie znaczy, że my już nie grzeszymy. Nie o tym tu jest mowa. W ogóle to jest odrębny temat. Ale chodzi o postawę życiową. Tak to rozumiem i tak wam wykładam. Zobaczcie jeszcze dwa fragmenty. Czyli tak, swoimi uczynkami przeczą, że znają Boga, budzą obrzydzenie, są nieposłuszni, niezdolni do wszelkiego dobrego uczynku. Ale w mowie jacy są?
Przybierają pozór mądrości i
pobożności. I mówią, że znają Boga. Drugi Tymoteusza, 3 rozdział 1,9. Trzeci rozdział 1,9, znany fragment.
A to wiedz, że w ostatecznych dniach nastaną trudny czas. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, bezbożni. Bez naturalnej miłości, niedotrzymujący słowa, oszczercy, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący dobrych, zdrajcy, porywczy, nadęci, miłujący bardziej rozkosze niż Boga, przybierający pozór pobożności, ale wyrzekający się jej mocy. Takich ludzi unikaj. Z takich bowiem są ci, którzy wkradają się do domów i usidlają naiwne kobietki obciążone grzechami, wiedzione przez rozmaite porządliwości, które zawsze się uczą, a nigdy nie mogą dojść do poznania prawdy. Jak Janes i Jambres sprzeciwiali się Mojżeszowi, tak też oni sprzeciwiają się prawdzie, ludzie o wypaczonym umyśle, odrzuceni jeśli chodzi o wiarę. Lecz daleko nie zajdą, bo ich głupota będzie jawna dla wszystkich, jak to się stało i z tamtymi.
Pamiętacie list do Tymoteusza? Czy to Paweł mówi o tym, co w świecie się będzie działo?
Nie.
Paweł świat nie obchodzi w ogóle. On mówi, co się będzie działo w wierzących. I to już się wtedy działo. To jest problem, że to się będzie działo wśród wierzących. Że to jest niebezpieczeństwo, które jest w środku. Ludzi, którzy przenikają, tak, między wierzących i zaczynają takie rzeczy robić. I to jest zagrożenie, ponieważ ono mówi o życiu wbrew temu, co się mówi. I jeszcze jeden fragment, drugi Piotra. Drugi rozdział, 18-19.
Mówiąc bowiem słowa wyniosłe i puste, zwabiają rządzami ciała i rozpustą tych, którzy prawdziwie uciekli od żyjących w błędzie. Wolność im obiecują, a sami są niewolnikami zepsucia, przez co bowiem jest ktoś pokonany, przez to też jest zniewolony.
Ci znowu nauczają, że można robić, co się chce. Popatrzcie, różne są nauczania fałszywe, ale oni też się obracają wśród wierzących. Jedni będą namawiali do pseudopobożności, tak? Drudzy będą mówili, że ty możesz robić, co chcesz. Twój duch jest sprawiedliwy. Ty jesteś usprawiedliwiony. Twój duch, ciało, ono jest oddzielone od ducha, nieważne. Ono Królestwa Bożego nie odziedziczy, więc może robić, co chce. Duch. I w ten sposób zwodzą ludzi. To już sobie też mówiliśmy przy okazji Piotra. Popatrzcie, co możecie powiedzieć o fałszywym nauczaniu? Czy jest jednorodne?
Nie.
Nie. Nie jest jednorodne.
Dla każdego coś miłego.
W zależności od tego, co kto weźmie. Ale ono jak kameleon się zmienia. Potrafi przybrać formę taką, jaka jest wygodna w danym momencie. Jeżeli cię pociągła rozwiązłe życie, to będzie nauczanie, które w pewnym sensie będzie cię usprawiedliwiać. Jeśli szukasz religijności, będzie to nauczanie, które będzie odwodzić od zdrowej nauki, od wolności w Chrystusie i będzie cię wprowadzać w niewolę uczynków. Niewolę uczynków w sensie niezdrowej pobożności, o której mówi Bóg. Bo Bóg nie namawia do grzechu. Także to będzie bardzo różne. Natomiast cechą charakterystyczną tych nauczycieli to jest to, co sobie powiedzieliśmy. Że ich umysły są skalane i oni sami nie robią tego, co zalecają innym. I pięknie mówią. Potrafią mówić, przekonywać do tych swoich nauk. Czyli co robią? Czym się zajmują? Zobaczmy 3.9. Już kończymy. 3.9. Co oni robią? Czym się zajmują, jeżeli chodzi o...
Głupimi dociekaniami, rodowodami, sporami, kłótniami o prawo.
Głupie dociekania. Analizują rodowody. Wtedy było bardzo popularne, bo to było... Nie, bez końca to można było robić. Analizują rodowody, prowadzą spory i kłótnie o prawo. O to, co jest właściwe, a co jest niewłaściwe. A ty to ta, ja to ta. I można w nieskończoność. Czyli tym się zajmują. Często właśnie rabiniczne szkoły tym się właśnie zajmowały. Takim filozofowaniem na temat prawa mojżeszowego, ich własnych interpretacji. I nie chodziło o to, żeby stwierdzić, jak trzeba postąpić, tylko chodziło o to, żeby jak najbardziej tą sprawę zagmatwać, żeby im dłużej się o tym rozmawia, tym lepiej. Nawet dowcipy na ten temat są. Anegdoty.
A to nauka według szkoły rabina takiego, a to według szkoły rabina takiego. Wybierz sobie.
taki dowcip gdzieś tam na stronie też nawet czytałem na temat tej właśnie takich dociekań, że nie chodzi o prawdę, a chodzi o dociekanie, o filozofowanie. Tak. Więc oni się tym zajmują. I to będzie różne formy przybierało, ale nigdy nie będzie to prowadziło do prostej, jasnej, klarownej, zdrowej nauki, jasnymi słowami powiedziane. Nigdy. I żeby zrozumieć tą naukę, to nie trzeba będzie znać dokładnie Słowo Boże, ale poznać ich interpretację, czyli ty musisz mnie słuchać. Ty nie możesz się wypowiadać, bo ty nie rozumiesz, bo ja to lepiej rozumiem, głębiej. Ty mnie musisz słuchać. Ty musisz tą moją naukę lepiej poznać, żeby ją lepiej zrozumieć, ale ja chcę Słowo Boże znać. I to jest też problem, dlatego że to nosi czasami formy gnozy, czyli takiej głębokiej nauki, tak, że ty musisz ją bardzo zgłębić i poznać i zrozumieć i to dopiero da ci wolność. Nie Słowo Boże, a jego zrozumienie nauki. Tak?
Mogę się dodać coś, to narzucają takie nauki, że ludzie nie są w stanie to udźwignąć dosłownie. Ja w tym żyłam, to widziałam. Mhm.
Tak, dzięki Aniu. Ania mówi tam z perspektywy Izraela, że tam też właśnie są tacy nauczyciele, którzy takich rzeczy nauczają i narzucają na plecy ludzi takie rzeczy, że tego się nie da unieść. Dobrze, słuchajcie. Czyli co robią? Zajmują się nieużytecznymi, próżnymi, praktykują dociekania, analizują rodowody, prowadzą spory i kłótnie o prawo. 10 werset. Jakich Paweł określa? Paweł, Rafał, co oznacza to słowo dokładnie? Zobacz, w Strongu. Heretyk.
Heretikos.
Heretikos. I od jakiego słowa tam pochodzi ewentualnie?
Na pewno nie sekciarz, jak w 1000 lat. Sekciarz. No, sekciarz, nigdy nie pisze. 143.
41.
1, przepraszam.
Dwa. Hieretikos. Zdolny do wybierania, odszczepieńczy, buntowniczy, heretycki. I co ciekawe, akurat to słowo jest raz tylko tutaj użyte. Ono jest od słowa 140. Hieretizo. Wybierać. I pochodzi od 138. Wybrać sobie, woleć, powziąć mniemanie, wybrać kogoś na urząd.
Bardzo dobre słowo, bo ono oddaje to, co tu jest napisane, 10 werset. Nie karni. Oni wybierają, uważają, że nasze jest lepsze, moje jest zrozumienie lepsze, więc takiego, który uważa, że lepszy jest, to ty omijaj. W tym sensie heretyk. Człowiek niekarny, który wybiera sobie, decyduje, o moje jest lepsze. W tym sensie. Odszczepieniec, dlatego że Słowo Boże mówi tak, a on sobie po swojemu. Takiego człowieka unikaj. Jak on się nie trzyma zdrowej nauki, a ma swoje. I jak Paweł podsumowuje, jaki jest, dlaczego on taki jest? Jeżeli heretyk po pierwszym, drugim upomnieniu nic sobie z tego nie robi, to co?
Jest przewrotny, grzeszy i sam siebie osądza.
Są przewrotni, grzeszą i sami siebie osądzają. Tylko problem polega na tym, że jeśli on jest przewrotny i grzeszy, Rafał, zobacz, co znaczy to słowo przewrotny, to on jest zagrożeniem. I on trwa w tym nieposłuszeństwie, więc... Unikać należy takiego człowieka. Tak jak Paweł powiedział do Tymoteusza, tych ludzi unikaj. Nie wchodź w kontakty z nimi, tak? Nie dyskutuj z nimi, unikaj.
Wywrócić na drugą stronę, ulec wykrzywieniu. Wywrócony na drugą stronę.
Ciekawe, nie? Tacy są. Taką definicję tych ludzi prawdziwą daje Paweł. Chociaż pozornie może się wydawać co innego, jak słuchasz. Widzicie, co jest źródłem tej nauki? Dlaczego ci ludzie to głoszą? Co jest tu podstawy? Zobaczcie. Ktoś mówi, o, dobry chłop, czemu on takie rzeczy mówi? Jak może być dobry, skoro takie rzeczy mówi? Nie rozumiem.
No, przewrotność.
No właśnie, więc jaki on dobry?
Czy tu jest napisane, że on jest niezdolny do tego, że jest dobry?
No, no właśnie, więc zobaczcie, że u źródła nauki leży postawa człowieka wewnętrzna. I teraz, jeśli on zwodzi ludzi, to ci ludzie, którzy go słuchają, jaką mają postawę?
Podobnie.
No właśnie. Więc jak gdyby ona wpływa na zwiedzenie umysłu, bo w umyśle się rodzi nieposłuszeństwo. A ono potem jest tylko widzialne w czynach. Czyn nie pojawia się znikąd. Najpierw trzeba oszukać myślenie człowieka. Trzeba go zwieść i on zaczyna być potem taki sam. Czyli czyn jest już jak gdyby widzialnym efektem tego, co się wcześniej w głowie pojawiło. Więc jeżeli ty widzisz człowieka, który popełnia grzech, to pamiętaj jedno. Zanim do tego doszło, on z tym chodził. On myślał o tym. I dopiero to zrobił. Nigdy nie zrobił, zanim pomyślał. Mógł się nie zastanowić, ale pomyśleć musiał. Bo nie można zrobić czegoś bezmyślnie, jak to się mówi. Nie, można się nie zastanowić. To zgadzam się. Zrobić coś pochopnie. Pomyśleć, zrobić i nie zastanowić się, czy warto. To człowiek może zrobić, ale nie może zrobić czegoś bez myślenia. Najpierw musi pomyśleć, żeby to zrobić. Więc czyny zawsze są wtórne. Pierwotne są myśli. Więc jeżeli są skażone myśli, człowiek chodzi w złych myślach, to i czyn będzie taki. On może przybrać pozór anioła światłości, tak jak i szatan. On może na zewnątrz wyglądać pięknie, ale to na dłuższą metę nie wyjdzie. Dlatego są zagrożeniem dla wierzących. Pytania słucham do tego tekstu. Jeśli czegoś nie wytłumaczyłem, czy coś nie rozumiecie, to proszę. Bo chciałbym trochę wniosków i zastosowanie jeszcze zrobić.
Ja tylko powiem, że słowo typu, że oni są z tego stronnictwa na przykład faryzeuszów, sadyceuszów, jest tłumaczone też sekty faryzeuszów, sadyceuszów, to od tego samego pochodzi.
Tak.
Od słowa, od tych... od tych herezji, tak? Czyli tak samo jak droga właściwa była też nazwana herezją czy sektą, bo to jest ogólnie jakiś odłam, coś innego. Albo tak samo, że muszą być między wami kacerstwa, czyli między wami też muszą być herezje, czyli rozdwojenia, żeby wyszło kto jest kim i w co wierzy. Czyli to może być użyte, jakby to słowo, no w różnym znaczeniu. Bardzo negatywnym, ale też pozytywnym, no bo jeżeli ty odbiegasz od większości, ale odbiegasz we właściwą stronę, no to to będzie pozytywne, chociaż na ciebie będą tak mówić. Dlatego to nie jest tylko negatywne zabarwienie, może być też to słowo pozytywne. A tutaj jest oczywiście negatywne w tym miejscu, tak? Bo to jest odłam... odejście od zdrowej nauki, a nie nieodwrotnie.
Ewa pisze, ale domorośli znawcy też są niekoniecznie w Izraelu. No oczywiście, Ewa, że tak. Dokładnie tak. Natomiast Ania jak gdyby patrzy z tej perspektywy, bo była tam przecież wiele lat i też ma pewne spostrzeżenia, ależ oczywiście, że tak, nie tylko w Izraelu. Żeby to tak było tylko, to byśmy byli bezpieczni.
Ja dzisiaj jeszcze widziałem takie trochę podobieństw z Ewangelii Mateusza, co o nauczycielach prawa i tych faryzeuszach, że oni też podobnie tam tak się zachowywali.
Tak, bo to się stąd wzięło. To się znikąd nie wzięło. Tak. To jest spuścizna właśnie tego takiego rabinicznego nauczania. Ono, to są czasy, jeszcze te czasy, jeszcze świątynia stoi. Rozumiecie? To nie jest tak, że to się znikąd wzięło.
Tak.
Ci ludzie byli w diasporach, setknęli się z chrześcijaństwem i nauczali fałszywych rzeczy. To już było od samego początku. I to zawsze było, jakiś związek miało właśnie z nauczaniem pism.
Tu dużo będziemy tory, teraz roku. Mówić, zacznie się 15 rozdział, dużo będziemy mówić. Tak.
Poza tym mieliśmy kazanie na górze, też zahaczyliśmy o to przecież.
Tak, a teraz będą, tam było ogólnie, a teraz będą konkrety, czego oni tam nakazywali, co zabraniali.
Czyli teraz słuchajcie, jeszcze raz sobie wnioski powiedzmy. Czym są zagrożeni wierzący? Tak. A co idzie za fałszywą nauką?
Bezbożnie.
Niepobożnie, w sensie niezgodnie ze Słowem Bożym. Tak jak Paweł tutaj naucza. Inaczej niż nauczają apostołowie, bo to różne formy przybiera. Kto ma się zająć obroną wiary i zdrowia duchowego?
Starsi.
Przede wszystkim starsi, tak? Ludzie dojrzali w wierze, będący wzorem cnót chrześcijańskich. Co jest im potrzebne?
Słuchacze.
Okej, okay. O coś innego mi chodziło. Co jest potrzebne starszym, żeby mogli dobrze swoją posługę pełnić?
Dojrzała postawa.
Tak, ale coś więcej.
Nie był drogi.
Tak, coś więcej. Co jest u źródła? Źródło tego. Żeby mogli to robić. Obdarowanie, Boże obdarowanie.
Powołanie przez.
Boże obdarowanie, Boże powołanie. Ale jest potrzebna również akceptacja wierzących dla zdrowej nauki. Bo trudno jest nauczać kogoś, kto jest zbuntowany. To po dwóch, trzech razach to bardziej go trzeba unikać niż nauczyć. Więc Bóg daje i to od razu. To nie jest tak, że ktoś jest starszy i teraz nie ma komu nic mówić. No to on nie jest starszy. Bo on dyplomów nie ma. O tym, że on jest starszy, decyduje to, czy Bóg mu dał trzodę. Swoją, bo nie jego. Nie ma czegoś takiego jak starszy, który nie ma kim się zająć. No to nie jest biskup, bo on nie ma kogo doglądać. Dzisiaj wiecie, szkołę skończył, ma papiery biskupa i on jest biskup bezrobotny. No to to w świecie jest. W Biblii ja tego nie widzę. Biskup to jest taki, który ma trzodę. To jest biskup.
Albo biskup na urlopie, bo wyjechał tak. Na rok. Jak wrócę, to...
Tak.
Ale ja
no to jak wyjeżdżasz, to jesteś dziecko Boże na urlopie. Tak? Chyba, że masz pieczę o trzodę, opiekujesz się tak... W tym sensie, tak, że masz cały czas opiekę nad trzodą, ale jeśli odizolowałeś się od wszystkich, to nie jesteś w tym momencie, no bo co? Bo ty tego nie robisz, to jest służba, usługa, a nie glejt. Dzisiaj się mówi, o, ktoś jest nauczycielem, no to on czy ma uczniów, czy pracuje w szkole, czy nie, to on jest nauczycielem. Na jakiej podstawie? No bo ma papier, pokaż mi swój papier. No ktoś powie, o, skończyłem taką i taką uczelnię, pokaż mi to w Biblii. I okazuje się, że w Biblii to jest służba, a nie fakultet. I o tym, czy jesteś nauczycielem, świadczy to, czy masz kogo nauczać. Bo papierów żadnych nie masz.
A jak gdzieś wyjechałeś, a dzisiaj, tak, przy telefonach, przy tym wszystkim, ktoś do ciebie... I tak, nawet jak jesteś na drugim końcu Polski i dzwoni do ciebie z problemem, posłuchaj. No to znaczy, że ty nawet na drugim końcu Polski nie urlopujesz się.
Nauczasz.
Tak? Tylko możesz nauczać, możesz doradzić, możesz nawet z drugiego końca Polski porozmawiać tak z osobą, bo dziś jest trochę jakby poznanych komunikacji nawet.
Tak, łatwiej. Tylko, że...
Ale niektórzy, ja mówię o tej sytuacji, kto wyjeżdża i mówię, proszę ze mną kontaktu żadnego nie łapać, bo ja mam urlop i mi nie przeszkadzać. No to
chodzi sobie, tylko o to, żebyśmy rozumieli, że to jest służba. Nie ma czegoś takiego jak bezrobotny biskup w Biblii. Nie ma czegoś takiego, który, nie wiem, nie ma kim się zająć. To on nie jest biskup wtedy. To jest ważne, bo w świecie dzisiaj papier stanowi o tym. Skończona szkoła. I ty wtedy masz papiery takiego czy innego, ale możesz nie pracować, tak? Bo jesteś bezrobotny, nie możesz pracy znaleźć. Ale ty co jesteś? No ja jestem bezrobotny, nie wiem, kierowca. Dlaczego? No bo mam prawo jazdy. Ja jestem bezrobotny kierowca, ale w Biblii tego nie ma, słuchajcie. Nie ma bezrobotnych proroków, nie ma bezrobotnych nauczycieli, nie ma bezrobotnych kaznodziei. Nie ma czegoś takiego, bo to jest służba. Albo usługujesz czymś, albo nie. No tak to rozumiem, tak to nam wyszło, słuchajcie, z listu do Koryntian. To jest bardzo ważne, że nauczyciel jest osobą, która ma pilnować zdrowej nauki i ma o kogo się troszczyć. Bo to wynika z kontekstu. Dalej. Jaką naukę głoszą?
Zdrową
naukę głoszą, tak? I przestrzegają przed naukami fałszywymi. Są stanowczy, poważni w tej służbie, nie dają się wybić. A jacy są fałszywi nauczyciele? Za kogo się uważają? No za kogo się uważają?
Za prawdziwych.
Zauważają się za pobożnych. Uważają się, że oni wiedzą, jak żyć. Że inni są... Żyją w niewoli. Posłuchaj mnie, będziesz żył w wolności. Tak jak tam jest napisane. Obiecują wolność, sami będąc niewolnikami grzechu. Ja ci powiem, jak masz żyć. Ja ci powiem, co masz robić, a czego nie. Czyli uważają się za pobożnych, ale ich życie jakie jest? Jest zaprzeczeniem tej pobożności, o której mówi Słowo Boże. Czego nauczają? O jakie prawo jest oparte ich nauczanie?
Ludzkie, niezgodne z Bożym.
Mojżeszowe. O prawo mojżeszowe, o interpretację prawa mojżeszowego, tak. Takie prawo faryzejskie.
To nie jest wzięte coś znikąd. To nie jest wzięte coś znikąd. Nikolaici nauczali, to nie było wzięte znikąd. To było powiedziane. Wasz duch już nie grzeszy. A ciało Królestwa Bożego nie odziedziczy, może robić co chce.
Z Biblii.
Nie wszystko oczywiście, bo Paweł mówi, żeby duchem sprawy ciała umartwiać. Ale oni pewne fragmenty pomijali. Ale mieli uczniów? Mieli. Więc wywracają pobożne życie nie tylko pojedynczych ludzi, ale całych domów, rodzin. Nauczają nauk opartych na prawie mojżeszowym, ale to są ich własne interpretacje, mutacje, przerabianie. Czy dają wolność wierzącym, czy narzucają swoje myślenie? Narzucają swoje myślenie. Przekonują. Są przekonywujący, czy nie? Potrafią przekonać. Jakie jest to, co robią? Jakie jest ich życie? Zgodnie z tekstem.
Zaprzeczają swoimi uczynkami, że...
Niezdolni do wszelkiego dobrego uczynku.
Skalane umysły i sumienia. Więc uczynki są owocem tego. Skalani i niewierzący są. To jest też bardzo ważne. A zwodzą wierzących. Mogą nauczać o czystości prawdziwej?
Nie.
Dlaczego?
Bo sami są nieczyści.
Sami są nieczyści, więc nie mogą nauczać o prawdziwej czystości. To jest bardzo ważne, słuchajcie. Dzisiaj każdy może powiedzieć, że jest dzieckiem Bożym. Natomiast to, czy on im jest, to nie jego słowa świadczą. A świadczy to, w jakiej jest nauce i jak żyje. A źródłem tego wszystkiego jest obecność Ducha Świętego w człowieku. To jest wszystko, słuchajcie, bardzo ważne. Zastosowanie. Już powiedzieliśmy sobie parę zastosowań tydzień temu, ale ja powtórzę. Czy trwasz w zdrowej nauce, to już mówiłem, czy dajesz posłuch fałszywym nauczycielom, czy twoje życie jest świadectwem tego, jak wierzysz? Tak, ktoś powie. Czyli co, dla ciebie wszystko jest czyste, czy nieczyste? Jak jest twoje życie?
Każdy żyje tak, jak wierzy, nie tak, jak mówi.
Tak, każdy żyje tak, jak wierzy, a nie tak, jak mówi, to prawda. Teraz ktoś powie, no ja żyję w czystości. Dobrze, więc czy żyjesz w czystości, o której naucza Słowo Boże, nauka apostolska? Czy tak, jak ty sobie to wyobrażasz? Czy umiesz udowodnić to, jak żyjesz? Uzasadnić? Czy jesteś, umiesz na spokojnie wytłumaczyć się z tego, jak żyjesz? Bo często jest tak, że ludzie mówią, że żyją, a kiedy zaczyna się z nimi rozmawiać i zadawać im celowe pytania, konkretne, ze Słowa Bożego, to oni zamiast spokojnie odpowiadać, zaczynają się denerwować i przestają być tacy, nie są tacy, jak powinni być zdrowi nauczyciele, czyli spokojni, niebojowniczy. Zaczynają się denerwować, być agresywni. Dlaczego? Bo nie potrafią się z tego wytłumaczyć. Bo dopóki są słuchacze i można tylko gładko mówić, jest okej. Problem się zaczyna, kiedy ktoś zaczyna zadawać konkretne pytania, a on nie potrafi się wytłumaczyć. Wtedy zaczyna się nerw. Czy nauczasz, bądź jesteś nauczany zdrowej nauki, czy ostrzegasz, czy bądź jesteś ostrzegany przed zwodzicielami, bo to jest też bardzo ważne. Czy w ogóle ktoś cię przed tym ostrzega? Czy ty ostrzegasz, jeśli widzisz zagrożenie? Bo możemy też różnie się zachowywać, słuchajcie. Niekoniecznie, nie chodzi o to, żebyśmy wszyscy mówili, bo nie wszyscy chcą nas słuchać, ale ci, z którymi jesteśmy związani, z którymi mamy społeczność, taką zażyłość, tak? To takie greckie słowo koinonia, czy pilnujemy siebie nawzajem? Czy mamy troskę o siebie? Bo ktoś, kto wchodzi w zwiedzenie, nie uważa, że jest zwiedziony i jest zdenerwowany, jak mu się zwraca uwaga. To jest na samym początku, a potem jest tylko gorzej. Pierwszy objaw. Zwracasz uwagę na coś, on nie powie, słuchaj, dziękuję, przemyślę to i wrócę do tematu jak najszybciej, żeby wyjaśnić sprawę. Nie, on od razu się denerwuje. Dobrze, jak potem ochłonie, wiecie, bo to Duch Święty też potrafi z czasem do człowieka przemówić. Ale to jest bardzo ważne, że oni są sporliwi, nie są spokojni. Czy masz odwagę przeciwstawić się niekarnym i zwodzicielom? Czy masz odwagę? Bo wiecie, to jest różna forma, różna sytuacja. Paweł tutaj mówi o ludziach do gruntu zdegenerowanych. Natomiast fałszywa nauka pojawia się i wierzący potrafią fałszywe nauki mówić. Nie tylko niewierzący. Potrafią mówić fałszywe nauki. Problem tylko polega na tym, że gdzieś jest problem, że to, co oni już mówią i robią, to jest jak gdyby efekt końcowy. Jest gdzieś problem. Więc różne są formy, różny jest kaliber, ale problem jest ten sam. Fałszywe nauczanie, które wywraca wiarę. Paweł mówi, wejdą z zewnątrz wilki, ale i co? Spośród was wyjdą. Więc zagrożenie jest i takie, i takie. Nie można powiedzieć, że każdy, który głosi fałszywą naukę, to on jest niewierzący. No bo tak nie jest. Ale problem jest ten sam i zagrożenie jest to samo. Nie można jednej linii zrobić tutaj. Trzeba pamiętać, że to jest bardzo różnorodne. Nie jest to jednorodne.
Ja mam takie pytanie, bo ja cały czas myślałam, że tutaj chodzi o dwie grupy ludzi, że skalani to są jedni, a niewierzący to są drudzy, a to chodzi o jedną grupę, tak?
Tak. No. No. Bo Paweł mówi o konkretnych nauczycielach, którzy wywracają domy. Piotr też mówi o nieodrodzonych ludziach. Tak? Tam. są różne sytuacje. Jedni są nieodrodzeni, działają wśród odrodzonych, tak? Są między nimi, noszą pozór pobożności, ale są również ludzie, którzy dali się zwieść, wierzący, i oni dalej to głoszą. Więc wtedy mamy do czynienia z wierzącymi, którzy głoszą fałszywą naukę. I oni też nie próżnują. Rozumiecie, o co chodzi? Oni mają uczniów.
Bo ja właśnie to interpretowałam w ten sposób, że skalani to są ci wierzący, którzy głoszą złą naukę, a niewierzący to są ci drudzy właśnie.
No, wiesz, mnie z tekstu wychodzi, że to są ci sami. No, spójrzmy jeszcze raz. Dla czystych wszystko jest czyste, natomiast dla skalanych i niewierzących nie ma nic czystego. Lecz skalany jest zarówno ich umysł, jak i sumienie, więc tutaj też musielibyśmy dokonać podziału. Jednych umysł, drugich sumienie. A dalej twierdzą, że znają Boga, czyli co? No ci z 15 wersetu. Oni znają Boga, lecz swoimi uczynkami zaprzeczają. Więc tu mamy jak gdyby tak, nawet jeżeli to były dwie drogi, to one się w jedno schodzą. Więc jak gdyby nawet pozornie by wyglądało, to werset 16 moim zdaniem precyzuje to. No. Tak mi się wydaje.
Grupę.
Tak, mi się wydaje, że chodzi o jedną grupę.
No. Czyli o grupę, która jest niewierząca.
Tak. W tym wypadku tak. Natomiast pamiętajmy, że ich uczniowie już nie. Ich uczniowie już nie. Dobrze, słuchajcie. W takim razie kończymy. Za tydzień od razu wam powiem, jaką mamy zaraz temat. Na razie pomódlmy się i zakończymy tą lekcję.